Chwała Najwyższemu, bracia i siostry. Dobrze jest rozpocząć też nabożeństwo od słuchania Słowa Bożego. Od jakiegoś czasu to praktykujemy. Ja nieraz się nawet wzruszę, jak znam te treści, a kto się czyta. I wczoraj miałem też problem, żeby zasnąć i włączyłem sobie Biblię na Spotify'u. Nasz pastor czyta tam i czyta niestrudzenie, włączymy sobie. I tak zasypiałem przy liście do Galacjan, a jak się obudziłem, to Ewangelia Łukasza była czytana. I te treści nas uspokajają w tym świecie takim, który nieraz by chciał nas zatworzyć, gdzie jest tyle różnych treści, jak dobrze działa Pismo Święte. Niewiele więcej, nic więcej nam nie trzeba, jak Słowa Bożego. I my dzisiaj też się spotykamy ze względu na Jezusa Chrystusa, żeby słuchać Słowa Bożego. On jest Słowem. Prolog Ewangelii Jana przedstawia Jezusa Chrystusa jako Słowo, które stało się ciałem. Więc wszystko, co tutaj czynimy, robimy ze względu na Słowo Boże i dla Słowa Bożego. I będziemy zaraz śpiewać, będziemy uwielbiać Słowo Boga, będziemy słuchać Słowa Bożego i będziemy modlić się o to, żeby dzisiaj przyjąć lekcję dla naszego życia. Kolejny odcinek naszych lekcji. Ja już jestem ciekaw, co dzisiaj do mojego serca będzie skierowane. Co będę mógł potem, nad czym będę rozmyślał w nadchodzącym tygodniu. Co Pan Bóg mi objawi dzisiaj w swojej łasce, nad czym powinienem pracować, nad czym Ty jeszcze powinieneś pracować w swoim życiu. Czeka nas dobry czas, a zaczniemy od zaśpiewania pieśni, w której wyznamy, że Jezus jest naszym przyjacielem. I jeszcze na siedząco zaśpiewanie tą pieśń. podnieść, który niech nasze serce pobudzi do uwielbienia, bo jest krocie rzeczy, za które Bogu możemy dziękować, ale ja mam dzisiaj na sercu jedną rzecz szczególnie, którą chciałbym zaproponować, żeby stała się też takim punktem wyjścia dla naszego uwielbienia. A na myśli mam prawdę. Bo nie wiem, czy jakie macie poglądy, nawet wolę nie wiedzieć czasem, jakie macie poglądy, bo dzisiaj na wszystko każdy ma swój pogląd. I co jakiś czas dyskusja jest rozpalana. I jest pytanie, co jest prawdą? Gdzie jest prawda? Jaka jest prawda? Najpierw o szczepionkach przez długi czas rozmawiali ludzie, że to jest dobre, niedobre, to i jedni i drudzy cytowali same autorytety medyczne i badania i tak dalej. Dzisiaj to rozpala społeczeństwo, że kagańce, a inni, że trzeba nosić i czego nie posłuchamy. Ja już wolę, naprawdę boję się czasem wejść do internetu, bo bądźmy szczerzy, nawet my dajemy się wciągać i udostępniamy jakieś różne rzeczy i tam ludzie języka używają, już nie chcę nawet. Jestem zmęczony tym, bo już dzisiaj nie wiadomo, co jest prawdą. W tym świecie nie wiadomo, co jest prawdą. Ja szczerze, ja doszedłem do takiego punktu, w którym stwierdziłem, ja naprawdę nie wiem, bo ludzie, których szanuję, jedni tak tam gdzieś, że to, a inni, że to. Ja jestem za głupim człowiekiem, żeby pewne rzeczy wiedzieć. Wiem jedno, że diabeł jest ojcem kłamstwa i w tym świecie przeinacza i będzie tak, że nie łudźmy się, że w tym świecie my dojdziemy do tego, co jest prawdą. Rozważam ostatnio Księgę Izajasza i tam jest napisane: biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem, zamieniającym ciemność w światło, a światło w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada mądrym we własnych oczach i we własnym mniemaniu rozumnym. Bóg mówi, że biada takim, co myślą, że wiedzą. I biada tym, którzy przeinaczają różne rzeczy. Jakiś czas temu byłem przerażony, jak w internecie widziałem, tak nawet gdzieś tam u siebie udostępniłem, bo kiedyś było tak, że z taśmy wycinali jakieś fragmenty kogoś wypowiedzi i byli w stanie stworzyć jakieś takie złudzenie, że ktoś coś powiedział. A dzisiaj programy komputerowe wystarczy, że 5 sekund mojego mówienia dzisiaj na przykład by ktoś wrzucił, napisze dowolny tekst i moim głosem jest to czytane. Mało tego, są w stanie zrobić tak, że nagrają człowieka i komputer robi, że usta się ruszają. Idziemy w tym kierunku, że nie będziemy wiedzieli, nie będzie sposobu, już dzisiaj, bądźmy szczerzy, już nie ma sposobu rozpoznać, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I ludzie będą nam różne rzeczy mówili, a ja chcę dzisiaj, żebyśmy właśnie, jak Tadeusz pokazuje, Pismo Święte. Uwielbiajmy Boga za to, że mamy prawdę spisaną. On jest różnymi imionami przedstawiany, różne określenia. Jedno z tych określeń on powiedział, że ja jestem droga, prawda i życie. I my wiemy, że w tym świecie apeluję, nie dawajmy się wciągać w jakieś dyskusje, bo my i tak za głupi jesteśmy, przepraszam za to, ale jesteśmy za głupi, żeby pewne rzeczy rozkminić. A życie nam nie starczy i powinniśmy skupić się na tym, żeby tą prawdę rozkminiać. Że jeżeli ktoś zacznie przeinaczać rzeczy, które są tutaj, żebyśmy my stali mocno na gruncie Słowa Bożego. W środę rozważaliśmy list Judy, gdzie tam jest wezwanie, żebyśmy podjęli konkretną walkę w obronie wiary, bo będą też tacy, którzy będą nazywali światło ciemnością, ciemność światłością i będą wszystko mieszać. W Dziejach Apostolskich jest mowa o tych, którzy mieszkali w Berei, że byli szlachetniejszego usposobienia, bo badali Pisma i wiedzieli, jak się, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nie to, co skazalnicy, broń Boże, nie to, co w internecie wysłuchamy, ale tu jest prawda. Pismo Święte. jeżeli mamy tą podstawę, to możemy spokojnie iść przez ten świat. I jakie to jest wielkie błogosławieństwo, że w świecie, gdzie już nie wiadomo, co jest prawdą, my mamy fundament, na którym możemy się oprzeć. I chciałbym, żeby to było podstawą naszego uwielbienia, żebyśmy doceniali to, że mamy coś, co przez lata się nie zmienia. Że mamy podstawę, na której możemy budować nasze życie. Że mamy wskazaną drogę, której nikt nam nie jest w stanie zabrać, bo to jest objawione i przekazane świętym raz na zawsze, żebyśmy mogli trafić do nieba. Powstańmy, pomodlimy się, podziękujmy za to Bogu, a potem, kiedy będziemy go uwielbiać dalej, grupa będzie nas prowadziła w przygotowanych pieśniach. Dziękujmy dzisiaj Bogu. Ja chcę dziękować za to, że On objawił nam prawdę, że On jest prawdą i że my możemy Go znać, czyli mamy tą możliwość, żeby w tym świecie znać prawdę. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę tego doświadczać. Dziękuję Ci, że mogę Ciebie znać i mogę Ciebie wciąż poznawać coraz lepiej poprzez lekturę Pisma, Panie. Poprzez bycie w Kościele wśród ludzi, którzy Ciebie kochają, miłują. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty to, co potrzebuję do zbawienia, to zadbałeś o to, żebym mógł czytać Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że tyle ludzi oddawało swoje życie, za to, żebym ja miał dostęp do Biblii napisanej w języku, Panie, który znam. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, którzy się trudzą przez lata, żeby tłumaczyć słowo w sposób zrozumiały, Panie, którzy troszczą się o to, żeby ono było jak najbliższe oryginałowi, Panie, żeby było pozbawione jakichś błędów, które mogły się pojawić przez lata, Panie. Dziękuję Ci za to, że mam dostęp do tylu przekładów. Dziękuję Ci, Panie, przede wszystkim za to, że Twoje słowo jest żywe, Panie. Za to, że to nie jest czytanie jakichś starych historii, które nijak się mają do naszego życia, Panie. Ale dziękuję Ci, że w tym świecie, który już mnie tak czasem dobija, Panie, to mogę znaleźć ukojenie w Twoich słowach, Panie. Dziękuję Ci, że kiedy jestem rozdrażniony, kiedy wracam do Twojego Pisma, to znajduję, Panie, to ukojenie mojej duszy, Panie. Dzięki Ci za to i chcemy Ciebie dzisiaj uwielbiać. Za to, że Ty jesteś prawdą, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że Ty już zwyciężyłeś ojca kłamstwa, Panie. Dziękuję Ci za to, że w tym świecie pełnym kłamstwa i brudu, Panie, dajesz nam tą możliwość, żeby wyrastać na prawdzie, Panie, i mocno w niej stać. Bądź za to uwielbiony i prosimy Ciebie teraz o ten czas nabożeństwa, żebyś odebrał sobie chwałę, Panie, z tych pieśni, które przygotowaliśmy, które będziemy śpiewać, Panie, z naszych modlitw, z tego wszystkiego, co będzie się tutaj działo, żebyś odebrał, Panie, w duchu i w prawdzie to uwielbienie. Amen.
Amen.
W pieśni będziemy śpiewali, że żyjemy dzięki łasce Boga. Chciałbym Was zachęcić, że jeżeli ktoś nie miał czasu przed nabożeństwem, aby przeprosił Boga za swoje grzechy, bo na przykład Janusz na nabożeństwo się rozgniewał na żonę, albo coś innego się wydarzyło i nie mieliście czasu, to nie śpiewajcie teraz z nami, tylko pomódlcie się. Pomódlcie się cicho w duchu. A ci, którzy przyszli tu z gotowym sercem, mogą uwielbiać oddawaniu Bogu chwałę za Jego łaskę, za Jego dobroć.
Moja moc, nie moje starania, to nie moja mądrość, to łaska.
zgodnie z tym, jak my postępujemy, Panie, że Ty przebaczyłeś moje winy, Panie, moje grzechy, Panie, że gdybym tu stanął, Panie, nie oczyszczony Twoją krwią, Panie, musiałbym umrzeć, Panie, z powodu mojego grzechu, lecz dziękuję za Twoją łaskę, która mnie uwolniła, Panie, od grzechu. Chcę Ci za to dziękować, dziękować za to, że ta łaska jest dostępna dla każdego, który tutaj przychodzi do Ciebie, Panie, który chce wyznać swoje grzechy. Chcę Ci za to dziękować, Panie, za nowy dzień, Panie, za dzień, który jest dniem zbawienia, Panie. Chwała niech będzie Tobie. Aleluja.
Miłość mnie odmieniła, z miłości niosłeś krzyż.
za Jego plany i za cuda, które nie dorówna nikt, za to być może coś się wydarzyło w tym tygodniu, cuda, które widzieliśmy w tym miesiącu, może w tym roku. Panie Jezu, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty masz plan dla każdego z nas, dla naszego życia, Panie. Tym planem jest Twoje zbawienie, Panie, ale Ty masz też plan w takim życiu codziennym, Panie. W tym, jak powinniśmy, Panie, co powinniśmy robić, Panie. Ty nas prowadzisz, Panie. Ty nam dajesz rzeczy, mi dajesz rzeczy większe niż ja bym mógł pomyśleć o nich, Panie. Ja chcę za to dziękować, za Twoje plany, za Twoje cuda, Panie, bo temu nie dorówna nikt. Sam bym tego nie zaplanował, Panie. A Ty do Panu przyjmiesz za mnie. Chcę Ci za to dziękować. Chcę Ci za to dziękować, Panie, że Ty znasz mnie, Panie, że Ty widzisz mnie, Panie, że nie jesteś gdzieś daleko, nie jestem, Panie, jakimś ziarenkiem małym, ale jestem człowiekiem, Panie, którego Ty widzisz, Panie, którego Ty znasz, którego Ty rozumiesz moją myśl, Panie, znasz moje serce, znasz moje myśli, Panie, znasz moje pragnienia, Panie, i masz dla mnie plan. Chcę Ci dziękować, Panie, za to, że Ty pozwalasz służyć Tobie, Panie. Że kto mam serce gorące do służby, Panie, to przyjmuje się, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Panie. I chcę Cię prosić, Panie, żeby to serce było zawsze gorące, by Tobie służyć. Aby serca nas tu wszystkich zgromadzonych były gotowe, by służyć Tobie, Panie. Nie tylko, by teraz były podniesione, ale żeby były na co dzień gotowe, Panie. Aby oddawać Tobie chwały i aby służyć Tobie, Boże. Chwała niech Tobie będzie. Powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to rzecze i zapewniał, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.
Jestem tu, pokochał mnie, on pokochał. Co byśmy pomyśleli bracia i siostry, gdyby ktoś mógł dać nam w prezencie nowy samochód, a dawał stary, zjeżdżony, przestarzałej zupełnie marki. Coś byśmy sobie o nim pomyśleli. Co innego, gdy mnie się kiedyś przytrafiło, że jeden brat spod Warszawy, brat Sławek, podarował mi 2-letni, pachnący jeszcze nowością, na gwarancji samochód. I gdy pojechałem z moim bratem po odbiór tego samochodu i potem wracałem tym samochodem z Warszawy, to się szczypałem co chwila, czy to jest rzeczywistość, czy to jakiś sen, że jadę takim samochodem nowiutkim, sprezentowanym. Który miłośnik zwierząt chciałby sobie wybrać takiego starego psa, który ledwo co już widzi, sika gdzie stoi, odbija się o ściany i nie reaguje na swoje imię? Kto by chciał takiego pieska? Wiemy, że psy żyją średnio 11-13 lat. Najstarszy pies na świecie, wyczytałem, żył 29,5 roku w Australii przed I wojną światową. A tak to wszystko króciutko żyje. I się nie wybiera takiego psa. Chce się młodego pieska, takiego słodziutkiego pieska. I ci wszyscy, którzy mają stare, bo kiedyś wybrali malutkie pieski, młodziutkie pieski. Skąd tytuł kazania Daj Panu swoją młodość? Bo wyczytaliście, że taki jest dzisiaj tytuł naszego rozważania. Dlatego taki tytuł, bo dzisiaj będzie do młodych, kazanie do młodych. I przy tej okazji od razu proszę starsze osoby, abyście mnie wspierały, duchowo, żebyście mnie wspierały, przed obliczem Bożym. Dzisiaj mamy apel, mamy słowo do młodych ludzi, do dzieci, młodzieży, do młodych ludzi. Ilu was jest? Ilu potem usłyszy to zwiastowanie, niech temu towarzyszy wsparcie duchowe nas starszych, wszystkich starszych, seniorów, żebyśmy tu się zgodzili, żebyśmy starali się wszyscy razem dotrzeć dzisiaj do młodych ludzi. Zgoda? Siwe głowy? Robimy to dzisiaj razem? Dziękuję. Dziękuję, że będziecie ze mną w tym, że nie będziecie się irytować, że ja tu do młodzieży, tylko do młodzieży, to sobie weź grupę młodzieżową, a nam tylko, że razem dzisiaj przemawiamy do młodych ludzi. Chcemy dzisiaj zwrócić się do was, młodzi ludzie, dlatego że znamy od lat takie stanowisko, które mniej więcej można by tak opisać. Najpierw muszę się wyszumić, muszę pokorzystać z życia, wyszaleć się, wyżyć ile tylko, a potem nawrócę się do Boga. Nie wiem, czy z takim stanowiskiem się zetknęliście, ale ja się bardzo często spotykam w mojej posłudze duszpasterskiej, w mojej pracy dla Pana, w zwiastowaniu Ewangelii, że ludzie tak właśnie myślą, że mam jeszcze czas, a teraz, kiedy jestem młody, to sobie poużywam, bo coś mi się od życia należy, bo młodość trzeba brać garściami i korzystać, póki jest pasja, póki się chce. I ten typ myślenia ja widzę prawie każdej niedzieli, gdy jadę tutaj na nabożeństwo i obserwuję ludzi, którzy wysiadają z tramwaju i udają się na mszę katolicką do pobliskiego kościoła. Zgadnijcie, w jakim wieku osoby wysiadają z tramwaju i idą na mszę. Same starsze osoby, bo młodzi odsypiają nocne harce albo już się szykują do tego, żeby po południu wyskoczyć do jakiegoś klubu i tak dalej. I żyją dla siebie. A trzeba nam wiedzieć, że Bóg w swojej łasce chce społeczności z wszystkimi bez różnicy. To jest fundamentalna prawda, którą chcę dzisiaj podnieść, żeby nie było, że Bóg tylko młodych chce, a my starsze osoby, to już my tak, no jak już musimy, no to już Bóg nas przyjmie. Bóg chce wszystkich, ze wszystkimi chce mieć społeczność. Ale mówiąc ze wszystkimi, również mówimy też chce z młodymi. I kiedyś w Egipcie, kiedy Bóg zaczął naciskać na Faraona, żeby pozwolił wyjść Izraelowi na pustynię, by służyć Bogu, po pladze szarańczy Faraon zawołał Mojżesza i mówi, którzy to mają pójść? Bo on chciał wysłać tylko samych dorosłych, starszych mężczyzn. A Mojżesz odpowiedział, pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. A jak mamy świętować na chwałę Pana, to wszyscy będziemy świętować. I młodzież, i starsi, i dzieci, i nawet nasz majątek będzie służył chwale Bożej. Takie stanowisko zajął Mojżesz, co nam się bardzo podoba, a Mojżesz jest typem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który wyprowadza nas z niewoli grzechu i on właśnie tak chce, żeby wszyscy byli wolni i służyli Panu. I gdy w Dziejach Apostolskich w dzień zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr wyjaśniał, co się tam naprawdę dzieje, to przypomniał słowa z proroka Joela, które brzmiały tak, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego. Duch Święty stąpił na wszystkich, wstępuje na wszystkich. Bożym celem jest to, aby ludzie w różnym wieku, aby wszystkie pokolenia służyły Panu i uwielbiały Boga. Więc myślę, że tutaj wyjaśniamy kwestię, że i starsi, i młodsi dzisiaj jednakowo są zaproszeni do tego, żeby żyć dla Pana. A z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że młodość sama w sobie nie jest aż taką wartością, żeby się nią chlubić. To tak może dla pewnej równowagi trzeba głośno powiedzieć, bo czasem się myśli, że młodzież to przyszłość Kościoła, my młodzież to przyszłość narodu, my młodzi wszystko zdobędziemy. I się chołubi młodzież i że młodzież to jest oj, młodzież przez duże M. Bóg powiedział po potopie takie oto słowa. Powiedział to w sercu swoim. Pierwsza Mojżeszowa 8:21. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę przeklinał już stworzenia, zwierząt, przyrody z powodu człowieka, bo człowiek od samej młodości to wredota straszna. Plany ludzkiego serca już od młodości są złe, mówi Biblia Ewangeliczna. Od młodości. Więc niech sobie młodzi ludzie nie myślą, że są oczkiem w głowie, że są jakąś wyjątkową wartością, oj, cudem na tym świecie. Bo każdy z nas, jak jest młodziutki, to dużo złych rzeczy kombinował, myślał. Nie wiem, skąd się to wzięło w nas, ale cały czas gdzieś tam chodziło, żeby coś zrobić, coś zbroić, coś zakombinować, coś przesadzić, coś przegiąć. Ajajaj. I byśmy do dzisiaj nie chcieli, żeby ktoś nam ten film wyświetlił, a nam to, my pamiętamy, ale żeby komuś innemu. Jak ja bym nie chciał, żeby ten film ktoś wyświetlił moim dzieciom. Jak ich tatuś był przed laty, zwłaszcza jak był młody. Trzeba też pamiętać, młodzi ludzie, że to, co robimy z naszą młodością, podlega sądowi Bożemu, że to zostanie osądzone. Ciesz się, młody człowieku, czytamy w Kaznodziei Salomona 11:9. Ciesz się, młody człowieku, w czasie swojej młodości. Korzystaj z radości serca, póki ona trwa. Idź, dokąd wzywa cię serce lub dokąd wiodą oczy. Ale wolność. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg cię zawezwie na sąd. Nie skupiaj uwagi na troskach, pokonuj słabości ciała, bo młodość też w swym rozkwicie jest marnością. My, starsi ludzie, wiemy, że życie na tej ziemi jest marnością. Nie trzeba nam już tego mówić. Ale młodym ludziom trzeba to Słowo Boże zacytować, że młodość w swym rozkwicie też nie jest nie wiadomo jakim cudem, skarbem, nie wiadomo jaką wartością, tylko jest też marnością, bo wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, czy glina jest młodsza, czy trochę starsza. Wszyscy mamy te same przywary. I chciałbym, żebyśmy we wstępnej części naszego rozważania podziękowali razem, starsi i młodsi, byśmy podziękowali Bogu, że On nie robi różnicy między osobami i że wszystkich nas chce mieć przy sobie, że wszystkich nas chce zbawić, chce nas uratować, że chce naszego szczęścia. To jest niesamowite, jeśli chodzi o Boga. Bo ludzie to już robią różnicę. Jeżeli ja, człowiek po 60, chciałbym pójść się teraz gdzieś zatrudnić i powiedzieć, ja przychodzę, chciałbym popracować u was w firmie, panie dyrektorze, to on nawet już nie musi patrzeć do mojego dowodu osobistego, spojrzy na mnie, mówi, człowieku, idź se. Bo tak jest, że nie jeden lekarz, jak spojrzy do karty, kto przyszedł do niego i zobaczy, że to jakaś tam babcia po 70, 60, to tam kombinuje tylko, żeby tam jakąś, nawet mu się tego stetoskopu nie chce wyciągać, żeby tam dotykać tego starego ciała. Ja znam takiego, słyszałem o takim lekarzu, że starszej osoby żadnej nie przyjął. Nie? Ale taki jest świat. Jeden z naszych braci zachorował na tego koronawirusa w Warszawie. Chcieli go do szpitala, a szpital odmówił, bo on miał 80 lat. Nie chcą takiego kogoś już leczyć nawet. Tak to jest w tym świecie. Ale Bóg nikim nie gardzi. Bóg najgłębszego staruszka przyjmie do swego królestwa. Tego, co już mu tylko 5 minut życia zostało, przyjmie. Jest tak wspaniałomyślny, jest taki dobry. Skoro Bóg okazuje łaskę nawet najstarszym, chorym, wyczerpanym osobom, to czy można czekać z oddaniem się Panu? No jak? No skoro on jest taki dobry i przyjmie mnie tuż przed śmiercią, jak już będę popodwieszany, rurki będą po tego i ty mnie przyjmie, to po co ja mam się śpieszyć? Można tak myśleć? Jest to fair? To chyba coś nie tak, jeżeli byśmy tak myśleli. Coś czujemy, że to nie należy tak myśleć. Dlatego chciałem dzisiaj skierować naszą uwagę na to, że naszą powinnością niechby było to, żeby jak najszybciej, jak najwcześniej oddać się Panu. No nie? Zgadzacie się, cieszę się. Wprawdzie tylko starsze osoby kiwają głowami. Nie widzę, żeby młodzież tak, a tam aleluja pokrzykiwała. Ale powiedzcie, kto chciałby zmarnować życie? Kto by chciał, od najmłodszego patrząc, kto chciałby zmarnować życie? Każdy chciałby jakoś życie przeżyć sensownie, czyż nie? O tak, my nie chcemy zmarnować życia. Pamiętam, gdy miałem 10-12 lat i przypatrywałem się kieratowi życia wiejskiego. Widziałem, jak te chłopy ze wsi tam napracują się w tym polu, potem wyjadą piwo, kupią czy tego jabola, siądą, popiją i tak ich życie się kręci w takim kieracie tego trudu, popicia sobie trochę i tak to, i ten pory roku lecą i tak. Jak patrzyłem na to i tak mnie jakoś potrzeba było jakiegoś sensu w życiu i zacząłem się rozczytywać. W tamtych latach, to były lata 70., końcówka lat 60., to jeszcze taka ideologia marksistowska była bardzo atrakcyjna w niektórych środowiskach. No tak w szkole nas wychowywano, że to jest jedyna była słuszna droga, więc ja czytałem i te rzeczy. Potem skierowałem się ku Kościołowi katolickiemu, zostałem ministrantem, bo chciałem jakiegoś sensu znaleźć. Tutaj w tej ideologii marksistowskiej nie, w ogóle moje serce się do tego nie odzywało, ale w stronę Boga jak najbardziej. Ale jak zobaczyłem taką obłudę w kościele, taką fasadowość, że my tam przy tym ołtarzu takie pobożne miny mamy i tak się, a wchodzimy do zakrystii i już jesteśmy całkiem innymi ludźmi. To mnie odrzucało. I na szczęście w tym czasie do naszego domu dotarła Ewangelia. I jak miałem 12 lat, miałem ten przywilej, że poznałem Jezusa i oddałem Mu swoje życie. 12 lat oddałem życie Jezusowi, a potem, gdy miałem lat 18, już tutaj w Gdańsku, potwierdziłem to poprzez chrzest wiary. I tak moje życie się potoczyło sensownie, jak... Ja już dzisiaj starszy człowiek, mogę wam powiedzieć, to była najlepsza decyzja mojego życia. 40 parę lat służę Panu Jezusowi i jestem szczęśliwy, a jedyne, czego żałuję, to tego, że przez te lata nie byłem na tyle Mu oddany, jak powinienem był być Mu oddany. Ale jeśli chodzi o kierunek, o sens, to jest szczęście, że przez te 40 lat ani razu nie musiałem zmieniać kierunku mojego życia. To jest wspaniałe. To łaska Boża. I dlatego chcę dzisiaj też powiedzieć, że im wcześniej oddamy się Panu Jezusowi, tym lepiej. Tym lepiej. Jeśli ktoś chce w jakiejś dziedzinie się rozwinąć należycie, to musi zacząć jak najwcześniej. No dzisiaj jest jakiś finał Ligi Mistrzów, tak Tomek? I sportowcy, piłkarze, jeśli chcą coś osiągnąć w tej dziedzinie, to jak wyczytałem, wyniki badań lekarsko-pedagogicznych pokazują, że specjalistyczne treningi piłki nożnej dziecko powinno rozpocząć już w wieku 11 lat. Żeby głupią piłkę pokopać, trzeba zacząć już co najmniej od 11 roku życia. To, żeby służyć Najwyższemu, Bogu Wszechmogącemu, kiedy należy zacząć? Jak się ma 40, 50, 70 lat? To co ty już Mu nasłużysz? I jak się rozwiniesz w tej służbie dla Boga, jeśli będziesz czekać aż do tego wieku? I jak najwcześniej trzeba rozpocząć? Kiedy należy rozpocząć ćwiczenia muzyczne? Siostry Asi możemy zapytać, jaki wiek jest najlepszy dla dziecka? Jak najwcześniej. 5 lat, siostra Asia pokazuje, to jest najlepszy wiek, żeby już zaczynać z ćwiczeniami muzycznymi. Siedzi tu między nami młodzieniec, co to zaczął się szkolić na pilota myśliwca. 16 lat i nie można później. Liceum lotnicze. Już teraz trzeba zaczynać, jeśli chce się pofruwać szybciutko kiedyś po niebie. To teraz od lat już wymyślili takie wykształcenie ogólnokształcące. I młodzieży trzymają do czasem do 20 roku, a niektórzy już studiują i nawet nie wiedzą, co chcą jeszcze w życiu robić i w jakim kierunku pójść. Jakieś tam politologię studiują czy coś, bo to zawsze jeszcze ze 4 lata można się pobujać i tam politykiem zawsze można zostać. Jeśli ktoś chce się w jakiejś dziedzinie rozwinąć, osiągnąć coś, to trzeba jak najwcześniej to zacząć. I szkoda każdego roku, a nawet miesiąca, żeby robić coś innego, skupiać się na czymś innym, jeśli chce się osiągnąć coś ważnego w życiu. Jeżeli chcemy żyć wiecznie, moi drodzy przyjaciele, jeżeli chcemy należeć do Królestwa Bożego, to trzeba nam zacząć jak najwcześniej. Jak najwcześniej trzeba powierzyć się Panu. Biblia mówi, że Bóg posługuje się nawet dziećmi. O Jahwe, Panie nasz, jakże wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi. Chwałę Twoją wysławia się na niebiosach. Z ust dzieci i niemowląt uczyniłeś twierdzę przeciwko swoim wrogom, by zamknąć usta przeciwnikowi i buntownikowi. Mówi przekład Biblii Poznańskiej. Zwróćcie uwagę, że w takich kwestiach jak twierdza przeciwko Bożym wrogom, Bóg posługuje się dziećmi, a nawet niemowlętami. Jak on to robi? My to mówimy, to za mały, ten za głupi, ten za tego, to dziewczynka, to się nie nadaje, tam jakiś szowinizm męski niektórzy uprawiają, to i tak. A Bóg? A Bóg mówi, chodź tu, młody człowieku, chodź tu, kochane dziecko, ja cię użyję. Jakże się wzruszałem czasem tu na naszych nabożeństwach, jak jedna czy druga dziewczynka odzywała się i modliła się głośno. Już dawno nie słyszę modlitwy dzieci na naszych nabożeństwach. Ale mnie to bardzo budowało, a Pana Jezusa myślę szczególnie, Jemu to sprawiało radość. I powiedzmy jasno, nie chodzi tutaj wcale o jakieś osiągnięcia nie wiadomo jakie, że młody człowiek musi już nie wiadomo co od razu osiągnąć dla Boga. Bogu chodzi o nasze serca, o miłość do Niego. Daj mi, Synu mój, serce swoje, a niech oczy Twoje upodobają sobie drogi moje. Czytamy w przypowieści 23-26. Chodzi o serce, chodzi o to, żebyś oddała, żebyś oddał Panu Jezusowi swoje serce jak najszybciej, jak najwcześniej. Mamy w Biblii przykłady ludzi, którzy od młodości służyli Panu. Nie będziemy wszystkich tych przykładów przytaczać, ale przywołajmy jeden ze Starego Testamentu. Chodzi mi o króla Jozjasza. Jozjasz miał 8 lat, czytamy w 2 Kronik 34, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Jak w Jeruzalemie, to jaki to był król? Izraelski czy judzki? Judzki, zaliczyliście test przy okazji. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody. Ile miał więc lat wtedy? 16. Zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. Młody człowiek, 8 lat, otrzymał koronę. Był spadkobiercą tronu. 8 lat i korona na głowie, to może palma odbić, no nie? Oj, może. Ale on, gdy miał 16 lat, to nie tylko mu palma nie odbiła, ale zaczął szukać Boga. 16 lat. I to sprawiło, że się odróżnił od wszystkich innych królów. I my dzisiaj na Olszynce w 2020 roku przypominamy jego postać, bo on jaśnieje w panteonie chwalców Boga na zawsze. Ponieważ gdy był młody, gdy jeszcze był młody, już zaczął szukać Boga i wpisał się w historię Izraela i świata, a też w historię Królestwa Bożego, co najważniejsze. Tak, najdobitniejszym przykładem człowieka, prawdziwego człowieka, który od młodości sercem był przy Bogu Ojcu, to jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Spójrzmy na Niego teraz naszymi oczami wyobraźni. Gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju, a gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Czytamy z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. I dalej, a po 3 dniach znaleźli go w świątyni siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? 12 lat. Ale on już sercem był przy Ojcu, przy sprawach Ojca Niebieskiego. Oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. To jest przykład, który powinien nam jaśnieć. Jeśli zbliżasz się do 12 roku życia, albo już przekroczyłeś 12 rok życia, to już lampka się pali. Jeśli chcesz naśladować Jezusa, trza czym prędzej oddać serce Jezusowi i być blisko, blisko Jezusa. Bo gdy osiągniesz 30, to możesz już dokonać czegoś bardzo ważnego, bo Pan Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30. Jak czytamy w Łukasza 3, 23. I wiecie, i wszyscy wiemy, czego on dokonał, mając lat 30. A gdy miał 33 lata, złożył swoje życie w ofierze za grzech świata. Pokonał szatana, zbawił nas z naszych grzechów, a potem zasiadł na prawicy Ojca. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, przyjaciele, bo on nie zmarnował swojej młodości na bimbanie. Nie przebimbał tych lat, nie myślał jak wakacje, gdzie by tu się rozerwać, jakby się tu zabawić, gdzie by tu śmignąć, co zobaczyć, z czego skoczyć, na co wskoczyć i tak dalej. Niech on nam dzisiaj zajaśnieje. Niech będzie dla nas wzorem. Przeciwnik Boży, szatan, działający poprzez ten świat, bardzo jest tobą zainteresowany, zwłaszcza twoją młodością. On się kręci przy tobie, jak jesteś jeszcze młody, młoda. Oj, bardzo się przy tobie kręci. Chciałby twojej młodości. Ale po co? Żebyś się rozwinął, żebyś osiągnął coś w życiu, żebyś znalazł się w niebie, w Królestwie Bożym? Nie, on twoją młodość chce zbrukać, chce zniszczyć, chce podeptać, chce cię zhańbić, bo taka jest jego natura. I on poprzez różnych ludzi, różnych sytuacji się będzie przy tobie kręcił, będzie cię zapraszał. Będzie ci wmawiał, że najważniejsze jest to, co ty czujesz, co ty chcesz, czego ty pragniesz. Tego się trzymaj. On będzie cię ciągnął do takich miejsc, w których tylko się myśli o tym, żeby się zabawić, żeby było dobrze, żeby było rozrywkowo. Tak, taki on jest. On ma takie upodobanie. A my tu dzisiaj, wszyscy starsi, mówimy ci, daj Panu swą młodość. O tak chcielibyśmy to zaakcentować, prawda? Sędziwe głowy. Daj Panu swą młodość. Nie oddawaj swojej młodości światu. Nie oddawaj diabłu, który ci przybiera postać anioła światłości nawet, aby tylko cię ściągnąć, aby tylko Cię skierować. Dzisiaj nawet w Kościele mamy takie czasy, że się tworzy kościoły młodzieżowe, żeby młodych ludzi, bo oni się razem, oni się potrafią dobrze zabawić. Jest po prostu fan w Kościele. Czegoś w niedzielę rano, że można mieć fan. No to po prostu rozrywki ludzie pragną. Tak diabeł różnie potrafi działać. My dzisiaj mówimy: Panu, oddaj swą młodość. Dlaczego Panu? Trzeba to jakoś uargumentować. Młodzi ludzie chcą argumentów, prawda? Nie wystarczy, że starszy człowiek z kazalnicy powie: daj Panu swą młodość, i oni od razu dadzą Panu swą młodość. Potrzebują argumentów. No nie? Chcecie argumentów, młodzi ludzie? No to jeszcze chwilkę, to parę argumentów przedstawię. Po pierwsze, uważam, że to jest najbardziej koronny argument, jest taki, że Chrystus Pan jest godzien tego, aby mieć to, co najlepsze. Według prawa Bożego pierwociny, to co najlepsze ze zbiorów, z życia, z hodowli, ze wszystkiego w życiu Izraela należało się Panu. Tak czytamy: najlepsze pierwociny z plonów ziemi Twojej przyniesiesz do domu Pana Boga Twego. Najświeższe, najlepsze, najlepszej jakości to przyniesiesz Panu. Skończmy z myśleniem o sobie, bo jeżeli ciągle myślimy o sobie, to zwykliśmy wtedy dawać Panu to, co nam zbywa. Bo jeśli myślimy o sobie, co jest naszą potrzebą, co jest dla nas najważniejsze, to Bóg będzie gdzieś zawsze na dalszym planie. Wzywam was i to potraktujcie jako argument, że Bogu przede wszystkim należy się to, co najlepsze z naszego życia. To jest tak właśnie, jak to z miłością. Jak kogoś kochamy, to kombinujemy, żeby jemu dać lepsze. Jak kochamy żonę i siadamy do stołu i są dwa kotlety, jeden przypalony, drugi taki rumiany, super, to który kotlet bierzesz? No to bierzesz oczywiście ten gorszy, bo ten żonie dajesz ten lepszy. No są takie czasem sytuacje, też i zabawne sytuacje pojawiają się, bo ktoś kiedyś wziął ten lepszy, a ten niezadowolony mówi: co ty wziąłeś ten lepszy? A ty jak byś zrobił? No ja bym ci oddał ten lepszy. No to o co chodzi? No tak może być czasem rzeczywiście w życiu, ale Słowo Boże nas uczy, żebyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu i codziennie główkowali, co Jemu sprawi przyjemność, a nie nam. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę półżywą, ledwo co żywą, nad samym grobem, żywą, świętą, miłą Bogu. Tu mowa o jakości, żeby ta ofiara nie była byle już takie, wiecie, na koniec. Więc pierwszy argument, młodzi ludzie, argument, żeby Panu oddać swą młodość, to jest taką, że On jest godzien tego, żeby Jemu oddać naszą młodość. Jemu się to po prostu, przepraszam za muzykę tych słów, Jemu się to po prostu należało. Po drugie, trzeba Panu oddać swą młodość, żeby na stare lata nie śpiewać, jak to w niedzielę ostatnio żeśmy śpiewali: ach, czemu poznał Cię tak późno i Twej miłości boski blask? Dlaczegom życie tracił próżno bez Ciebie i bez Twoich łask? Żem późno tak ukochał Cię, o jakże smuci mnie. Ja w ubiegłą niedzielę śpiewałem razem z całym zborem te słowa, ale w sercu radowałem się, że te słowa mnie nie dotyczą, bo ja wcześniej miałem tę łaskę, że oddałem swoje życie w młodości Bogu. Ale niektórzy z nas pewno gdzieś tam trochę ich żal za gardło ścisnął, że tak późno, że szkoda, że tak późno. Tyle zmarnowanych lat, a można by je przeżyć dla Jezusa Chrystusa, dla Jego chwały. Bo Biblia mówi, że cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkody poniósł. Co ci to da, że osiągniesz stanowisko, pieniądze, posiadłości, popularność i tak co z tego? Nawet jak ci pomnik postawią, to potem gołębie przylecą i coś na tym pomniku zrobią. I tyle z tego zostaje. Ale jeśli serce oddasz Panu młodości, to nie będziesz żałował ani jednego dnia, jak ja, starszy człowiek, ci to mówię. Życie dla Pana Jezusa warte jest wszystkiego, ponieważ ma obietnicę życia wiecznego. Wieczność, wieczność przed nami. Jeśli oddasz serce Jezusowi, życie swoje, swą młodość oddasz Jezusowi, to po prostu masz wieczność przed sobą, życie wieczne w chwale z Jezusem Chrystusem. Kto stara się zachować życie swoje, czyli te moje plany, te moje, tak co sobie tam wymarzyłem albo w kolorowych czasopismach wypatrzyłem, albo w telewizorze, to jaką karierkę będę robił, to będę tym albo tym. Jeśli to jest najważniejsze dla ciebie, to Pan powiedział, to któregoś dnia to stracisz wszystko. A jeśli dzisiaj swoje życie dasz dla Jezusa, jeśli swą młodość dasz dla Jezusa, to życie znajdziesz na wieki wieków. Tak mówi Słowo Boże. Po trzecie, dlaczego należy, dlaczego warto oddać swą młodość Jezusowi? Bo Bóg nie zostawia tego, kto związał się z Nim w młodości. Jeszcze raz to powiem. Bo Bóg nie zostawia tego, z kim związał się w jego młodości. To bardzo ważny argument. Naród izraelski obrazuje kogoś takiego. Wiemy z Biblii, że Bóg nieraz nazywał naród wybrany swoją małżonką. W młodości się z nią związał. Jak była jeszcze młodziutka, przypowieść o dwóch siostrach z Księgi Ezechiela 23 rozdziału opowiada tę historię, historię też niewierności Judy i Izraela. Ale Bóg nie zostawił ich. Bóg jest wierny swojej miłości, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie, mówi Psalm 30. Jeśli ktoś w młodości związał się z Jezusem, to nawet jeśli mu gdzieś tam palma odbije na jakiś czas, gdzieś tam skręci, pójdzie nie w tę stronę, co trzeba, Bóg go nie zostawi. I łaska Boża pójdzie za nim. Mówię wam, tak jest, tak Słowo Boże mówi. Jeśli wcześniej zwiążesz swoje życie z Jezusem Chrystusem, to On nie jest taki, żeby o tobie zapomnieć. On pamięta. Mamy bardzo dobrą ilustrację w Izajasza 54 rozdziale. O tym czytamy w przekładzie Biblii Poznańskiej. Czytamy tak. Postarajcie się samego siebie włożyć w postać tego właśnie narodu wybranego Izraela. Nie bój się, bo wstydu nie zaznasz i nie czuj się zawstydzona. Bóg mówi do Izraela, do ludu, jak do swojej małżonki z młodości. Gdyż nie będziesz się już rumienić, bo puścisz w niepamięć hańbę swej młodości i o niesławie wdowieństwa Twego już więcej nie wspomnisz, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, Jahwe zastępów. To imię Jego, a Twym wybawcą święty Izraela, Bóg całej ziemi, tak się Go nazywa. Albowiem Jahwe Cię wzywa jak niewiastę opuszczoną, znękaną na duchu, bo czyż odtrąca się małżonkę swej młodości, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę Cię opuściłem, lecz w miłosierdziu wielkim znów Cię przygarniam. Słuchajcie, co Bóg mówi do swojego narodu. Uniesiony gniewem ukryłem na moment swoje oblicze przed Tobą, lecz w miłości odwiecznej mam litość nad Tobą, mówi Jahwe, Twój Odkupiciel. Ze mną rzecz ma się tak, jak za dni Noego. Jak przysiągłem, że wody Noego nigdy już więcej nie zaleją ziemi, tak też przysięgam nie wywierać gniewu na Tobie, ani Ci grozić karami. Bo góry się mogą rozstąpić i wzgórza mogą się zachwiać, lecz miłość moja Cię nie odstąpi. Przymierze pokoju mojego się nie zachwieje, mówi Jahwe, litujący się nad Tobą. Alleluja! Co za słowo, co za obietnica, ale tajemnicą tego jest, że Izrael od zarania, od początków swojego istnienia jako naród był związany z Bogiem, był wybranym przez Boga. I jeśli dzisiaj masz lat kilkanaście i czym prędzej zwiążesz swoje życie z Jezusem Chrystusem, oddasz Mu swoje serce, On cię nigdy nie zostawi. Mogą przyjść różne burze w życiu, mogą przyjść różne trudności. Może w Twojej własnej głowie może się coś pokręcić, że się dasz ściągnąć gdzieś na bok i zdradzisz, nie dochowasz wierności Panu Jezusowi. Ale On cię nie opuści. Gorzej, jeśli będziesz żył w świecie bez żadnego związku z Jezusem Chrystusem. O tak, On może kiedyś w swojej łasce cię przyjąć, starego, ledwo co chodzącego, kiedy już wreszcie przyjdziesz po rozum do głowy, że ten świat nie daje szczęścia i tak dalej. Ale ta obietnica, o której tu przeczytaliśmy, nie ma od wtedy zastosowania do ciebie. Natomiast jeżeli ktoś odda Panu swą młodość jak najszybciej, to może być tego pewien, że On go nigdy nie zostawi i będzie miał zawsze to wyznanie spełnionego w Bogu człowieka, jak czytamy w Psalmie 71, werset 17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. To też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Ła! Chciałbyś przeżyć tak życie? To czym prędzej oddaj swoje serce Panu. Bracia i siostry, wdzięczny człowiek nie gardzi żadnym prezentem. Nawet jeśli dostaje stary samochód, to nie gardzi, nie odtrąca. Bo natura wdzięcznego człowieka nie pozwala mu tak pogardzić i odtrącić kogoś, kto mu coś tam przynosi. Prawdziwy miłośnik zwierząt chętnie weźmie pod opiekę nawet ledwo co ruszającego się psa. Tak, tak. I to niech nam mówi, jak wspaniałomyślny jest Bóg, jak dobry jest Bóg, że On nikim z nas nie gardzi. Nikogo nie odtrąci, kto przychodzi do Niego. Nie powie, jesteś za stary, albo jesteś za mało wykształcony, albo za ubogi. On wszystkich przyjmuje. Jest wspaniałomyślny. Chwała Mu za to. On weźmie pod opiekę nawet taką wdowę, która całe życie nie myślała o tym, żeby żyć dla Boga. On jest opiekunem wdów i sierot. Jest dobry. Chwała niech będzie naszemu Bogu. On przyjmie każdego, choćby zwrócił się do Niego w ostatniej chwili życia, tak jak tego łotra przyjął do swego królestwa ostatnie 5 minut jego życia. Lecz Syn Boży Jezus Chrystus, który oddał za nas życie w wieku 33 lat, On jest godzien tego, abyśmy my oddali Mu życie jak najwcześniej. Zgoda? Zgadzacie się z tym? Na koniec naszego nabożeństwa zaśpiewamy pieśń Piękne dni życia naszego, siły młodości, wiosenny czas my poświęcimy dla Zbawcy. Młodość swą dajmy Mu wraz. Cóż może być piękniejszego, jak w służbie dla Pana trwać? On celem życia naszego, serca swe chciejmy Mu dać. Będziemy tę pieśń śpiewać na zakończenie nabożeństwa. Ale teraz to już się pomodlimy. Teraz wyrazimy to, co czujemy w naszych sercach. I ponieważ współpracuję dzisiaj z osobami starszymi, mam teraz taki apel, że my starsi, nikomu oczywiście do metryki nie będziemy zaglądać, ale my wszyscy powyżej 40 roku życia powstrzymamy się z głośnymi modlitwami, aby dać młodzieży, młodym ludziom miejsce, przestrzeń, żeby powiedzieli dzisiaj Jezusowi, że chcą żyć dla Niego, że oddają Mu swoje serca. Dajmy szansę wszystkim młodym ludziom, bo często młodzi ludzie z grzeczności zostawiają nam tę przestrzeń starszym ludziom. Niech się tam siostra Halina pomodli, niech się siostra Zosia pomodli, niech się jeszcze... I one zawsze się modli, niech się brat Daniel pomodli. I młodzi się nawet nie odezwą. No, my jesteśmy kulturalną młodzieżą w tym zborze oczywiście. Ale my dzisiaj już, jako starsze osoby, już od razu wam mówimy, dajemy wam przestrzeń, żebyście wy dzisiaj podnieśli głos, że oddajecie swą młodość Jezusowi, że dziękujecie Mu, że On chce przyjąć was jako młodych, że On chce waszego życia, że On chce was użyć, że chce wasze życie pobłogosławić. Jakimiś swoimi sposobami wyraźmy to, proszę, bo gdy dzisiaj apelujemy, młodzi, dajcie Panu swą młodość, to nie są to puste słowa. Te słowa, to poselstwo jest nacechowane troską, chrystusową troską o wasze zbawienie, o sens waszego życia, o Królestwo Boże. Dlatego powstańmy i jeszcze raz to powtórzę, każdy wie, kiedy się urodził. Wszyscy poniżej 40 roku życia są zaproszeni przede wszystkim, abyśmy Panu podziękowali, że On się interesuje naszą młodością i że chce jej użyć dla swojej chwały.
Do zobaczenia, kochani, z Panem Bogiem.